energetyczne.
Upały zachwiały polską energetyką, to skutek żywiołu czy też zaniedbań? Czy pytania referendalne w sprawie JOW-ów powinny być uzupełnione o kolejne propozycje? PiS, Platforma, Zjednoczona Lewica, formacja Pawła Kukiza i ugrupowanie Ryszarda Petru znalazłyby się w nowym parlamencie, tak wynika ze sondażu wyborczego. Czy możliwa jest na przykład koalicja PiSu i Pawła Kukiza? Marcin Tomkiel, dzień dobry, a politycznie grają dzisiaj posłowie Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry, panie pośle. Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska, witam.
Witam serdecznie.
I Adam Rybakowicz, Twój Ruch. Dzień dobry, witam
panie. Dzień dobry państwu.
No dzisiaj spodziewamy się zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach porannych. Potem będzie już tylko lepiej. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński przewiduje, że zakłady, które ze względu na kłopoty z dostawami prądu musiały zmniejszyć pobór, od rana będą chciały odrabiać straty. Jednak według wicepremiera pobór w krytycznym momencie nie powinien przekroczyć tego krytycznego momentu jak w ubiegłym tygodniu. Janusz Piechociński przypomina, że do kłopotów z dostawami prądu doprowadziła awaria największego bloku energetycznego w elektrowni w Bełchatowie. A dzisiaj dowiadujemy się, że będziemy zasilani również prądem z ukraińskiej elektrowni i wicepremier Piechociński zapowiada, że Polska będzie pobierała z bloków dobrotworze energię na poziomie 100 megawatów. Podlaskie firmy przemysłowe po raz pierwszy znalazły się w takiej dosyć trudnej sytuacji, musiały ograniczyć produkcję. To jest panów zdaniem siła wyższa, niszczycielska moc natury, z którą borykają się różne państwa pod różnymi szerokościami geograficznymi, czy jednak jakieś zaniedbania wieloletnie inwestycyjne państwa w tej dziedzinie energetycznego bezpieczeństwa Polski. Poseł Zieliński.
Ja zacznę dlatego, że w ubiegłym tygodniu wystąpiłem do pani premier Ewy Kopacz z wnioskiem o wyjaśnienie precyzyjne i wiarygodne tej sytuacji, ponieważ jak się okazało, w lipcu 2012 roku był raport urzędu, szefa Urzędu Regulacji Energetyki, w którym wyraźnie zapisano, że jeżeli nie zmieni się sytuacja, to od 2015 roku mogą wystąpić niedobory prądu. I te niedobory wystąpiły. A więc rząd znał ten raport i nie zrobił nic, żeby temu zapobiec.
Dzisiaj ten raport dokładnie cytował, że może dojść do połączenia jednej strony wpływ natury, z drugiej strony okres remontowy, gdzie część tych urządzeń po prostu nie pracuje.
Tak, ale właśnie zostały sformułowane te okoliczności. Jeżeli nie będą zmienione, to zabraknie prądu i rzeczywiście zabrakło. Nie jestem pewny, po pierwsze, czy zabrakło tylko dla przedsiębiorstw przemysłowych, bo także były wyłączenia w gospodarstwach, mieszkaniach indywidualnych z nagraniem na infolinię. Sam to stwierdziłem w swoim własnym mieszkaniu. Zażądałem od pani premier wyjaśnienia również tej sprawy, bo zapewniano publicznie, że to nie będzie dotyczyło odbiorców indywidualnych. I pytanie jest takie, jakie są rzeczywiste przyczyny tego, że tak się dzisiaj dzieje? Bo jeżeli był raport, to trzeba było reagować. Reakcji nie było, a przypomnę, że jeżeli chodzi o inwestycje, a tu nie chodzi o sieci przesyłowe, bo jest zapóźnienie w budowie sieci przesyłowych, sieci wysokich napięć choćby, to wszystko prawda, ten rząd do tego też doprowadził, ale zaniechano budowy bloków energetycznych. Na przykład w Ostrołęce zaniechano budowy bloku energetycznego. Kiedy pytaliśmy dlaczego, to była odpowiedź taka, że mocy energetycznych wystarczy w Polsce i bez tego bloku. To samo dotyczyło Opola wcześniej. Natomiast kiedy ja złożyłem swego czasu wizytę w Krajowej Dyspozycji Mocy, chciałem sprawdzić, jak to jest z tymi przepływami energii elektrycznej. To jest bardzo ciekawa w ogóle instytucja, ta Krajowa Dyspozycja Mocy. Czasami słyszymy w komunikatach radiowych właśnie o tym, że stopień zasilania będzie taki czy inny, to właśnie od niej pochodzą te dane. I zapewniano mnie wtedy, ja to widziałem naocznie podczas tej wizytacji, że jeżeli w Polsce by zabrakło prądu, to ta sieć europejska jest tak skonstruowana, że popłynie prąd w drugą stronę i że w Polsce prądu nie zabraknie. Kwestia tylko finansowych rozliczeń będzie tutaj istotna, ale że prądu nie zabraknie. Tymczasem się okazuje, że zabrakło i to wszystko wymaga wyjaśnienia.
Jak się czyta opinie ekspertów, to oni stwierdzają, że tak naprawdę to każdy z rządów dotychczas, które w Polsce były, powinien się trochę w piersi uderzyć i te zaniedbania są od wielu
lat. Ale raport, przypomnę, z 2012 tak. roku z lipca.
No, rozszerzenie.
Ja rozumiem, że eksperci od energetyki się specjalizują w tych kwestiach, są one im bliskie, więc cieszyliby się, gdyby Polska rozwijałaby się w tym sektorze energetycznym lepiej niż w innych. No ale to jest kwestia tej krótkiej kołdry, tak? Albo budujemy drogi, albo budujemy linie przesyłowe, albo inwestujemy w w stocznie albo w inne, albo w budowę mostów. No, to jest tego typu wybór. I z tych moich rozmów z ludźmi, którzy się na energetyce znają, wynika, że my przede wszystkim mamy największe problemy z poprawą infrastruktury przesyłowej. Że tak jak pan poseł Zieliński słusznie zauważył, to jest tak, że wszystkie kraje Europy sprzedają sobie prąd. I najważniejsze to jest to, czy ta dana sieć przesyłowa jest w stanie w sposób skuteczny przyjąć, też przekazać jakąś wielkość tej energii elektrycznej. W tym jest problem, ale też nie zgadzam się z tezą, że nic się w tej kwestii nie robi, bo sami wiemy, że nawet w tym korytarzu, na którego terenie my żyjemy, są prowadzone prace. Nie wiem, jaki jest stopień zaawansowania, ale
mówimy
one są...
o moście energetycznym Polska-Litwa.
Tak, który też ma wielki wpływ na tą gospodarkę energetyką w państwie polskim. I te procesy trwają, one są długie, one są bardzo kosztowne, bo to są grube miliardy złotych i faktem jest, bo niejednokrotnie nawet podlascy przedsiębiorcy, ci więksi, sygnalizowali, że mają problem z energią elektryczną, budując swoje zakłady.
No już i tak województwa podlaskiego eksperci wykazywali, że słabością regionu jest właśnie zbyt mała liczba stacji i przesyłu tejże energii, także musimy wyciągać szybko wnioski.
Ale jeszcze, bo wiem, że pan poseł Zieliński chce zabrać głos. Ja powiem tak, z drugiej strony mamy regionalny program operacyjny, w ramach którego są przewidziane duże pieniądze na dofinansowanie tych inwestycji, które mają doprowadzać do wytwarzania energii. I z kolei fachowcy i specjaliści mówią o tym, że jeżeli w Polsce zostałyby wybudowane wszystkie fermy wiatrowe, które mają pozwolenie i zabezpieczoną jakąś moc, wszystkie farmy fotowoltaiczne, to ilość energii byłaby znacznie przekraczająca te polskie potrzeby. Więc to jest złożona i trudna sprawa i w moim przekonaniu trudno to tak wprost i łatwo
złożone i trudno, ale jedno zdanie o wiatrakach. Energia produkowana przez farmy wiatrowe jest najdroższą energią, to warto przypomnieć, spośród wszystkich innych rodzajów wytwarzania energii. I poza tym jest to energia wielce niepewna. Nie wieje, to się nie kręcą wiatraki, w związku z tym nie ma prądu.
Jak wieje, to jest nadmiana energia.
Ale to w ogóle, to jest oddzielne zagadnienie. Nie mamy czasu, żeby o tym szczegółowo rozmawiać, ale szkoda, bo to jest temat rzeczywiście bardzo ważny. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o powody, dla których zabrakło energii, trzeba wyjaśnić i właśnie dlatego wystąpiłem do pani premier. Jakie są prawdziwe przyczyny? Bo jedno jest pewne. Energii w Polsce nie ma za dużo i trzeba było budować nowe bloki energetyczne, a je wstrzymano. I teraz słyszymy tak. Pogoda przeszkadza, bo nie ma czym chłodzić tych bloków energetycznych tak? Właśnie, bo to jest kwestia też energii, która jest pochłaniana do chłodzenia. Ktoś inny mówi, tak jak pan poseł Raczkowski przed chwilą, z czym się chyba nie sposób zgodzić. To chyba nie jest prawda, że brak nowoczesnych sieci przesyłowych powoduje, że zabrakło prądu. Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek tłumaczył to tak, że nie możemy przyjąć prądu i rozesłać z bloków naszych energetycznych bądź z zewnątrz. Tak chyba nie jest. To może oczywiście grozić nam, ale po jakimś czasie, jeżeli tych nowych sieci nie zbudujemy, więc trzeba je zbudować. Ale chcielibyśmy dzisiaj jako Polacy wiedzieć, i tego oczekuję od pani premier, jak to się stało i z jakich konkretnych przyczyn jest ten niedobór mocy energetycznej w Polsce. Jakie są przyczyny? Czy pogodowe, to trochę wygląda podejrzanie mi, takie tłumaczenie, czy jednak związane z zaniechaniem inwestycyjnym, z błędnym oszacowaniem potrzeb energetycznych Polski i lekceważeniem fachowców, którzy, tak jak właśnie szef Głównego Urzędu Regulacji Energetyki, przestrzegali przed tym.
Poseł Adam Rybakowicz.
Znaczy ewidentnie to jest brak inwestycji, brak modernizacji sieci przesyłowej. Polska ma najwyższe w Unii Europejskiej straty na przesyle. Te straty na przesyle są naprawdę ogromne. Gdybyśmy doszli choć do poziomu średniej europejskiej, średniej unijnej, to byśmy mogli zaoszczędzić kilka nowych bloków energetycznych, ale mimo wszystko w te bloki energetyczne trzeba inwestować. Ja mam duży żal do Platformy, że powołała spółkę do budowy elektrowni atomowej, której ciągle nie ma. Wydane zostały już na to miliardy złotych, a jak na razie nie ma nawet określonego miejsca lokalizacji tej elektrowni. Ja osobiście jestem przeciwnikiem atomu, ale no, to należy wyjaśnić, no, w którą stronę nasza energetyka ma się rozwijać. Czy to będą odnawialne źródła energii? Niekoniecznie wiatraki, no, aczkolwiek mamy polski patent dotyczący farm wiatrowych, zupełnie inaczej wyglądający, zupełnie inna technologia niż obecnie stosowana. Może warto w to inwestować, żeby jakoś zabezpieczyć ten kraj energetycznie, a dodatkowo inwestować w ekologię, no bo to już również energia odnawialna nie jest szkodliwa dla środowiska, a tradycyjne surowce się w końcu skończą, a dodatkowo zatruwane jest środowisko, ale ja najbardziej chciałbym się dowiedzieć właśnie to, co powiedziałem na początku, czyli co dalej z tą elektrownią atomową, czy ona będzie, czy może zamknąć ten projekt i skierować rozwój energetyki w Polsce na zupełnie inne tory, czy może w końcu jakaś decyzja w tej sprawie zapadnie, bo to jest skandaliczne, żeby wydawać miliony złotych, miliardy złotych na coś, co od kilku lat zupełnie nie funkcjonuje.
Czy rząd właśnie pochylił się nad tematem właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego?
No oczywiście, że tak, to jest istotny aspekt, nawet poprzez nominację na ministra pana Andrzeja Czerwińskiego, który przewodził Sejmowej Komisji do Spraw Energetyki, więc jego nominacja była również inwestycją w osobę i wskazaniem na ministra osoby, która ma takie doświadczenie, która tą energetyką ma się zajmować. Ja powiem tak, to nie trudno się domyśleć, że te procesy związane z budową elektrowni atomowej, które ja z kolei jestem zwolennikiem i też lokalizacje są różne, ale wiadomo, że chodzi nam o, czy tutaj Pomorze jest w dalszym ciągu jak gdyby tym miejscem, w którym spółka miałaby budować elektrownię, ale tam też są, to nie są łatwe te kwestie, tak? My pamiętamy,
ale ile lat może to trwać?
Pamięta wybuch w Czernobylu, więc nie trudno nam sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy zamieszkują te tereny opodal, nie są zainteresowani, ale akurat te instalacje, które są i są w całej Europie, to są zupełnie inne instalacje budowane teraz niż dziesiątki lat temu i tak naprawdę ta energetyka atomowa rozwija nie tylko ten sektor energetyczny, ale również militarny, wojskowy ma wpływ na medycynę, bo te izotopy tam wytwarzane mogą być później wykorzystywane przy różnych urządzeniach diagnostycznych, więc i mam nadzieję, że doczekamy się jako kraj takiego obiektu. Im szybciej, tym lepiej, ale to jest chyba oczywiste, że tego się nie buduje tak jak fotowoltaicznej farmy w 3 miesiące. To jest skomplikowany
mamy
proces.
Mamy tego świadomość,
proces.
Ale i powiem tak, letnie określenie, nie
kończąc swoją
wypowiedź,
chciałbym powiedzieć, że z tego, co mi wiadomo, to przy takich pogodach, temperaturach, jakie są od kilku tygodni w Polsce, sieci przesyłowe mają problem z tym, żeby przesyłać tę energię. To jest fizyka.
No ale synoptycy zapowiadali to już
dużo wcześniej. Ja to rozumiem, ale my nie jesteśmy jako Polska w stanie, żaden inny kraj w Europie nie jest w stanie wymienić i udoskonalać tego wszystkiego w krótkim okresie czasu. To będą długie lata, zanim my się doczekamy sprawnego i na europejskim poziomie nowoczesnego systemu do przesyłania energii. Ale to nastąpi w tym momencie. I ostatnie słowo, to jest tak jak z wodą. No jak są upały, jest susza, to jest niski stan wód gruntowych, jest problem z dostawami wody. My nie potrafiliśmy się jeszcze jako Polacy, jako społeczeństwo nauczyć tego, żeby oszczędzać. Jeżeli jest sytuacja, w której jest zagrożenie i tej energii powinno się zużywać mniej, to powinniśmy jej mniej zużywać. Tak samo z wodą. Jeżeli jest z nią problem, powinniśmy ją oszczędzać, a nam jeszcze daleko do tego.
Poseł Jarosław Zieliński.
Wszystko to oczywiście brzmi bardzo niewiarygodnie, nieprzekonująco, a nie, panie pośle, te przyczyny, które są dzisiaj podawane, są dosyć niespójne i naprawdę trzeba to wyjaśnić, bo nie wydaje mi się, żeby to pogoda wszystko tłumaczyła, tym bardziej, jak pan redaktor mówi, synoptycy ostrzegali, no ale oczywiście trzeba wcześniej było zapobiegać temu kryzysowi, który powstał na rynku energetycznym. Natomiast ja się w ogóle z panem nie mogę zgodzić, panie pośle, co do jednego, bo wy macie taką filozofię jako Platforma Obywatelska, że jak czegoś brakuje, to każecie oszczędzać. Nie, trzeba po prostu budować bloki energetyczne, a nie kazać nam wyłączać światło. No gdzie my jesteśmy? Panie pośle, to jest XXI wiek. Naprawdę, to proszę tak nie stawia sprawy, bo to naprawdę poza wszystkim obraża Polaków.
Nie, dlaczego? Ale tak jest też w innych krajach.
To, że trzeba oszczędzać w ogóle zawsze, to jest inna sprawa. Natomiast nie można mówić, że oszczędzajcie, to będzie prąd, bo jak nie, tego nie będzie, bo my nie zbudowaliśmy czegoś. I teraz odnośnie tego, czego nie zbudowaliście. Pan mówi, że to jest kwestia wyboru albo stocznie, albo nie wiem, co pan powiedział, drogi załóżmy, prawda, czy bloki energetyczne. Otóż nieprawda, znowu to jest wasza wielka, ogromna nieudolność. Ja przypomnę, że ustawa, ta nowelizacja ostatnia o sieciach przesyłowych, ta specustawa,
tak.
jest podyktowana tym, że właśnie nie wykorzystacie pieniędzy na budowę sieci elektroenergetycznych do 2015 roku do końca, czyli teraz, bo się kończy perspektywa. I dlatego rząd motywował to, żeby to prawo, fatalne prawo, antyobywatelskie prawo, które uderza w ludzi, uchwalić i to w trybie pilnym, bo pieniądze nie będą wykorzystane i będą do zwrotu.
Nie.
A poza to jest jakby jedno. I po drugie, u was nie ma alternatywy, czy stocznie, czy drogi, czy energetyka. U was nie ma ani bloków energetycznych, ani dróg, ani stoczni.
No mam nadzieję, że słuchacze to inaczej widzą, nie tak jak pan to
stocznie?
Przedstawia.
Gdzie one są?
Ale,
panie Pośle, Katar, inwestor,
ale Opole to i bloki energetyczne w Opole są budowane, czyli największa inwestycja energetyki ostatnich 20 lat. Nie?
Gdzie to jest? No,
Ostrów w Ostrowiu. Tylko pan budowanie tego, co jest w Opolu.
Nie ma kolei, tak jak prąd oszczędzać tam, pan nakazuje.
No pan się z tego śmieje. Ja uważam, że człowiek nie powinien...
To brzmi dramatycznie.
To brzmi tak, że nowoczesne społeczeństwa, które potrafią się ze sobą komunikować, dbają o swoje potrzeby i też nie niszczą tego, co jest wokół, bo to jest kwestia filozofii życia. I jeżeli wiemy, że jest problem z wodą, to powinniśmy nie używać tego, tak? Ale jeżeli z energią elektryczną, to zamiast wstawić zmywarkę do zmywania w ciągu dnia, wstawić ją w nocy. To pomaga całej gospodarce. Ale tak jest życie. Ale
ja bym chciał jedną kwestię powiedzieć. Panie pośle.
Ja dziękuję, że pan mi przypomniał o tym, że tą ustawę wprowadziliśmy, taką specustawę, która pomoże fatalno budować w trybie szybszym.
Ona nie zmieni sytuacji, bo jest za późno.
Panie pośle, no spokojnie.
Proszę pozwolić.
Co pan o słuchaczy pomyślał panu, jak pan się zachowuje?
Ja zachowuję się bardzo dobrze, bo pan po prostu mówi coś, czego słuchać nie sposób dłużej, na tym muszę reagować.
Wprowadziliśmy w życie i uchwaliliśmy ustawę, która ma pomóc temu, żeby w trybie szybkim i w trybie takim, jak są budowane autostrady w Polsce, móc budować sieci przesyłowe. Do tej pory energetycy nie mieli takiej ustawy. O to zabiegaliśmy dawno i udało się przekonać rząd do tego, żeby taki szybkim trybem taką ustawę przyjąć. Ja się z tego bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że te inwestycje szybciej
jedno zdanie,
ruszy.
Że pan już skończył, panie pośle, dlatego, że tamta ustawa, która dotąd regulowała te kwestie, była fatalna. Pozwalała na to, że firmy, znaczy jedna firma tak naprawdę, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, spółka akcyjna, więc spółka Skarbu Państwa. Jako dobrze, monopolista, bardzo dobrze, że Polska, ale niedobrze, że monopolistyczna. Zachowywała się jak monopol, łamiąc prawa własności obywateli i jakby działając per fas et ne fas, a więc nie przebierając w środkach i mimo to ma zapóźnienia. Właśnie może dlatego ma te zapóźnienia, ponieważ powstały protesty i powstał opór. I teraz trzeba nowej ustawy było, żeby jeszcze bardziej tych ludzi pognębić.
No, to nie to jest, budować,
panie pośle,
budować.
Teraz niech pan nie przerywa, budować, szanując prawa ludzkie, prawa własności i nie łamać tych praw. I nie robić czegoś takiego, że jak już wszystko się posypało, zostało parę miesięcy do końca, to teraz trzeba gwałtownie przyspieszać, jeszcze bardziej łamiąc te prawa.
Gorąca dyskusja, za chwilę do niej wrócimy. Również drugi wątek związany z energetyką, ale teraz już z poziomu pułapu gmin, również podlaskich, które zostały postawione przed faktem, że muszą o to płacić za oświetlenie po drogach, które wcześniej do nich nie należały, nie administrowały, a teraz borykają się z tym problemem. Do tego wątku wracamy po krótkiej przerwie. Gry polityczne. Za 23 minuty 14. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są dzisiaj posłowie Adam Rybakowicz, Twój Ruch, Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska i poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. I drugi wątek energetyki przywoływany przeze mnie przed przerwą dotyczy rachunków za oświetlenia dróg, które te rachunki rujnują budżety również podlaskich gmin, od chociażby Choroszczy, Wasilkowa, Zambrowa, Nowinki czy Augustowa, a w skali kraju gminy wydały na ten cel około 80 milionów złotych. I okazuje się, że Rada Gminy Chorosz złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, w którym wnioskodawcy zaskarżają przepis ustawy Prawo energetyczne, a przepis ten mówi o zadaniach własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe i należy do tego również finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. A powodem zaskarżenia przepisu ustawy było obciążenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad kosztami oświetlenia drogi tranzytowej przebiegającej przez teren gminy Chorosz i gmina musiała zapłacić około 500 000 złotych za okres lat 2012-2015. Poseł Raczkowski wystąpił tutaj na prośbę Rady Miejskiej Gminy Chorosz oraz burmistrza i zainicjował takie napisanie projektu ustawy, która miałaby zmienić zaskarżony przepis i skutkiem tego jest nowelizacja ustawy, panie pośle.
Tak, nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, chodzi o artykuł 18 tej ustawy. Taka nowela weszła w życie 3 sierpnia tego roku i od tej daty Generalna Dyrekcja już nie może obciążać gmin notami księgowymi za energię zużytą na terenie, przez który przebiegają drogi ekspresowe czy drogi szybkiego ruchu, w takim zakresie, który dotyczy oświetlania całej drogi, tak? No bo tu spór był o to, że dlaczego mała gmina, w tym wypadku moja rodzinna Choroszcz, czy ci mieszkańcy Choroszczy mają płacić za oświetlenie pasa czterech pasów ruchu, tak? W którym poruszają się przede wszystkim pojazdy w ruchu tranzytowym, ale już niekoniecznie tylko mieszkańcy Choroszczy. I nowelizacja tej ustawy powoduje, że gmina będzie musiała zapłacić, ale tylko wtedy, kiedy będzie oświetlany plac, który dotyczy korzystania przez mieszkańców, z którego korzystają mieszkańcy tej gminy, czy drogę dojazdową, serwisową, która jest oświetlona, bo wiadomo, że nią poruszają się przede wszystkim mieszkańcy, czy też małe rondo, z którego korzystają również mieszkańcy tej gminy, ale już niekoniecznie ci z ruchu tranzytowego.
Ale tu kłania się staropolskie przysłowie Polak mądry po szkodzie, a gdzie była jakaś odpowiednia ustawa przed otwieraniem tych wszystkich obwodnic? Bo przecież to dla gmin był naprawdę szok.
Znaczy, ja powiem tak, tutaj w 2003 roku ustawodawca, więc nie Platforma i nie PiS, wprowadziła zmianę ustawy o dochodach samorządu terytorialnego, obciążając gminy pewnymi zadaniami i dając też zwiększony udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym CIT-cie. No, ale problem się pojawił tak naprawdę niedawno, bo w przypadku Choroszczy w 2012 roku ósemka została oddana do użytkowania, no i miesiące czy też dwa lata później się okazało,
pierwszy,
że...
To był przypadek gminy Wasilków, gdzie tak, okazało się, że
Wasilków,
kilkaset tysięcy
trochę wcześniej
rocznie.
Musi płacić za oświetlenie i to tak naprawdę była szybka reakcja, bo dwa lata po tym, jak stwierdziliśmy, że jest problem, czy rok po tym, jak stwierdziliśmy, że jest problem, mamy nowelizację ustawy i co więcej, jest sprawa z inicjatywy radnych i burmistrza Choroszczy w Trybunale Konstytucyjnym. Ja tą sprawę mam przyjemność jako wiceprzewodniczący tej komisji ustawodawczej
rozumiem,
prowadzić.
Rozumiem, że liczycie na precedens pewien, który no, potem...
Ja mam nadzieję, że Trybunał będzie chciał rozpatrzyć i że zdąży w tej kadencji Sejmu zająć się tą sprawą. Jeżeli tak, jeżeli stwierdzi, że te przepisy były niekonstytucyjne, a my to sami jako posłowi, uchwalając tą nowelizację, stwierdziliśmy, to wtedy może by się nawet otworzyła droga do tego, żeby gminy mogły żądać zwrotu w części poniesionych przez siebie kosztów. A tak jak mówię, to dotyczy gmin w wielu miejscach w Polsce. W związku z tym, że ilość autostrad, dróg szybkiego ruchu, tych dróg ekspresowych jednak stale jest coraz większa, oddawane są nowe odcinki do użytkowania, więc tych gmin obarczanych tymi kwotami z oświetlenia będzie bardzo dużo.
No i wkrótce trasa numer 61 dojdzie także w tych samorządach.
W przypadku Choroszczy można powiedzieć, że ta ustawa daje radnym gminy do zadysponowania kwotę rzędu 250-300 tysięcy złotych w całej kadencji samorządu, więc to są duże kwoty. Można je przeznaczyć na jakieś pożyteczne
cele.
Pan redaktor tak optymistycznie powiedział o drodze 61, że wkrótce. No oby tak było. Ja na razie nie widzę takiej perspektywy niestety przy tych rządach, ale... No.
Miałem na myśli kolejne samorządy domagające się budowy obwodnic i mogą się trochę...
musi powstać, tak, ale potrzebne są drogi niezależne od wszystkiego i to szybko budowane i to musimy wszyscy zrobić co możliwe, żeby tak się stało. Ale tutaj, jeżeli chodzi o tę sprawę, zobaczymy, jak ta nowelizacja będzie działała, czy ona rozwiąże wszystkie te problemy, bo tu pan poseł sam mówi o pewnych wątpliwościach związanych z tym, jaki tam zasięg tego oświetlenia jest i jaka funkcja, prawda, bo być może tu będzie jeszcze jakiś spór, ale oby nie. Natomiast generalnie samorządy mogą różne rzeczy realizować, tylko muszą mieć na to środki zagwarantowane w dochodach własnych bądź zewnętrznych. Tu problem polega na tym, że samorządy są obciążane wciąż to nowymi zadaniami, nie swoimi, dodawane są im jako dochodzące do tych swoich własnych, bez zapewnienia należytych pieniędzy.
No
na
podczas
to, hucznie to
obchodzonego jubileuszu 25-lecia samorządności w Polsce to był główny postulat.
Tak, to jest główny problem, który się pogłębia w ciągu tego 25-lecia. Jest jakby z tą sprawą nie lepiej, a coraz gorzej, bo tych zadań jest coraz więcej, a pieniędzy na to nie ma. Natomiast już zupełnym nieporozumieniem jest sytuacja, kiedy gminy, nie mając pieniędzy, mają nie swoje zadania finansować, a tu taka sytuacja miała miejsce. Droga nie gminna, tylko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a oświetlenie miało być opłacane przez samorząd, przez gminy. No i właśnie to było absolutnie nie do utrzymania, krzywdzące niezwykle, powiedziałbym kuriozalne wręcz.
Klub PiS poparł ten projekt
ustawy. I mam nadzieję, że to wszystko jakoś po prostu teraz się unormuje, aczkolwiek nie do końca to jest pewne, czy w całości. Oby rzeczywiście było tak. Też byłbym za tym, żeby gminy mogły dochodzić tych środków, które wpłaciły, zapłaciły za oświetlenie, kiedy to nie było tak naprawdę ich konstytucyjnym, prawnym obowiązkiem, a bardzo wątpliwym. To by nauczyło wreszcie może wszystkich, zwłaszcza tych, którzy łatwo tak jakby dają gminom nowe zadania bez pieniędzy, że tego robić nie wolno.
Tak, bo jeszcze, przepraszam, jeszcze jeden wątek taki, bo tu wszyscy byliśmy jak gdyby zgodni w tej kwestii. Tu nie było wielkiego sporu w Sejmie. Raczej taka wspólna chęć do tego, żeby jak najszybciej te przepisy weszły w życie. To też być może zmusi organ państwa, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do tego, żeby przy projektowaniu takich punktów oświetleniowych, systemów oświetlenia, też zwracać uwagę na to, co mówią te samorządy, które są, przez które przebiega taka inwestycja, bo do tej pory tego nie było i stąd wiele problemów później. No, na przykład jest obwodnica Zambrowa, tam jest 6 punktów oświetleniowych, a na odcinku gminy Chorosz jest ich 100 kilkadziesiąt, więc to też jak gdyby taka racjonalność działania, no która gdzieś tam umknęła projektodawcy.
Poseł Adam Rybakowicz.
Znaczy, ewidentnie się zgadzam z tą inicjatywą. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć, bo praktycznie wszystko na ten temat zostało powiedziane. Jedyne, co warto wspomnieć, to że niestety Trybunał Konstytucyjny bardzo długo rozpatruje te skargi i mam nadzieję, że ta skarga zostanie rozpatrzona jak najszybciej, żeby faktycznie umożliwić tą furtkę do odszkodowań, do uzyskania możliwości uzyskania zwrotów.
A pieniądze gminom są bardzo potrzebne na wkład własny, nowa unijna perspektywa.
To powinien być zwrot z odsetkami bankowymi. Dokładnie tak. Taka powinna być zasada. Wtedy by nauczyło to wszystkich, którzy decydują, że tak nie wolno robić.
Rozumiem, że zgoda wszystkich opcji politycznych w tej sprawie jest. Zatem chcę teraz, żebyśmy porozmawiali o referendum zaplanowanym na 6 września. Ogólnopolskim referendum, w którym Polacy odpowiedzą na 3 pytania zadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pierwsze pytanie. Czy jest pan, pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych? To pierwsze z tych pytań. Drugie. Czy jest pan, pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? I trzecie. Czy jest pan, pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. To zdaje się jest już nieaktualne, ponieważ to już obowiązuje prawo. No i zatem, czy w referendum powinny znaleźć jeszcze inne kwestie? PiS, Janusz Palikot, inne środowiska, opcje chcą dopisać swoje pytania. Rząd twierdzi, że jest to już niemożliwe. Trwa taki pad konstytucjonalistów. Sam słyszałem bardzo różne, rozbiegłe odpowiedzi konstytucjonalistów z różnych ośrodków naukowych w tej sprawie.
Ja jestem za, jak pan redaktor pyta.
To się domyślę, tak.
Lewica... Za tym, żeby... Znaczy jestem za tymi rozwiązaniami, które są w pierwszym i drugim
pytaniu.
Nie. Tutaj to nie ma możliwości, prawda?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim przypomnijmy to, że referendum było chwytem wyborczym byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wybory przeszły, kampania się skończyła. Pan Komorowski wybory przegrał i referendum powinno być odwołane, ponieważ to był dokładnie tylko i wyłącznie chwyt wyborczy. Kampania się skończyła, to kukułcze jajo, podrzucone zdaje się wszystkim, zostało. Co to za pytanie było w punkcie wyjścia, załóżmy, że ono by było poważnie traktowane nadal, bo jest w spisie referendalnym, to o tej interpretacji przepisów podatkowych. No to jest zupełnie oczywiste, że 100% ludzi tak myśli i bez referendum trzeba to było zrobić, po prostu zrobić, a nie przeprowadzać drugiego referendum. No ale referendum w tej sprawie zostało zarządzone. W 1/3 w tej sprawie, bo to są 3 pytania, jedno z tych 3 pytań właśnie.
No ale są głosy, że skoro będzie to nas kosztowało 100 milionów, to może warto dopisać kolejne
ale
pytania
właśnie, pozwoli
i załatwić.
Pan redaktor, tak, więc ja uważam, że referendum w takim kształcie, jaki jest dzisiaj, w ogóle było bez sensu od początku. To był chwyt wyborczy, narażający nas wszystkich na wydatki rzędu 100-120 milionów złotych. Rozrzutność wyborcza Komorowskiego i Platformy Obywatelskiej. No bo przecież Senat zdominowany przez PO to uchwalił. Więc tutaj nie jestem gołosłowny, że Platformy Obywatelskiej, a zresztą prezydent był też prezydentem Platformy Obywatelskiej. I teraz, jeżeli ma to wszystko się odbyć, jeżeli ma już w ogóle się odbyć, no to oczywiście trzeba by dopisać nowe pytania, pytania ważne z punktu widzenia społecznego, takie jak pytanie o wiek emerytalny, najważniejsze pytanie tak naprawdę z tego wszystkiego, ale inne też są ważne, te zgłaszane. I wtedy ten wydatek byłby chociaż jakoś uzasadniony, a w tym kształcie...
To nie będzie rozrzutny, jak będziemy głosować
panie redaktorze,
na propozycjami PiS-u.
Panie redaktorze, przepraszam bardzo, nie PiS-u, tylko...
Panie pośle.
Przepraszam bardzo.
Przepraszam.
Panie pośle, Jeżeli pan uważa, że referendum w ogóle jest nieistotną instytucją społeczną, to ja się nie zgadzam. Ono jest ważną instytucją. I gdyby pytanie tak ważne jak obniżenie wieku emerytalnego zadać w referendum, to oczywiście ma sens. Ale nie pytania, które są takie jak dotąd zadane przez pana Komorowskiego po to, żeby pozyskać wyborców pana Kukiza przede wszystkim.
No tak nie jest, ale no proszę nie mówić, że to jest rozrzutność, wyrzucanie pieniędzy głosów. No 20% głosujących w wyborach stwierdziło, że idea jednomandatowych okręgów wyborczych, którą my jako Platforma Obywatelska próbujemy i wprowadzamy w części w życie, jest istotna. No wie pan, to trzeba zmienić konstytucję, a PiS akurat jest przeciwny.
Ale nie próbowali się tego postawić do głosowania. Ja nie pamiętam, żebyśmy głosowali taką zmianę. Nie pamiętam, żeby to było.
Wiadomo, jaki będzie efekt, jeżeli jeszcze PSL jest przeciwny temu, to więc trudno zmienić konstytucję. A to, że PiS jest przeciwny
Jowom
i przeciwny tym, żeby oddać władzę tak naprawdę ludziom tam na dole,
nie chcecie Jowów,
no to nie chce jednomandatowych okręgów wyborczych. No i pewnie pan poseł Zieliński dlatego mi teraz utrudnia.
Wy nie chcecie jednomandatowych okręgów wyborczych, a teraz udajecie, że chcecie. Udawaliście szczególnie w kampanii prezydenckiej.
Przed chwilą pan mówił, że głos mieszkańców, głos Polaków jest dla pana ważny, a przy referendum prawda nie jest ważny. Ważne sprawy. Czy Polacy mają decydować o tym, jak samorząd i Sejm wygląda w Polsce, czy nie? Czy partie polityczne? Bo ja uważam, że Polacy.
Był przeciwny Jowom, ale za referendum i za kolejnymi pytaniami.
To znaczy, oczywiście referendum jest potrzebne i tutaj chyba wszyscy się zgadzamy w tej kwestii.
No pan
jeżeli chodzi o rozszerzenie, to jak najbardziej, oczywiście. No, żeby to uzasadnione było wydawanie tych pieniędzy. Referendum powinien dotyczyć jak największej ilości kwestii, które są dzisiaj sporne, które powinni rozwiązać obywatele swoim głosowaniem. Faktem jest, że dzisiaj referendum ma 3 pytania, ale dwa są tylko obowiązujące. No, trzecie pytanie już praktycznie, czyli kwestie interpretacji podatkowej, na kogo rzecz, czy państwa, czy podatnika, zostało rozwiązane już poprzez ustawę w Sejmie. Więc jak najbardziej powinniśmy poszerzyć te pytania, ale jeszcze odniosę się do drugiego, bo pan poseł Raczkowski na początku powiedział, że on popiera te referendum i popiera te dwa pytania. To ja mam tutaj wątpliwość, bo jeżeli w 2012 i w 2013 roku klub twojego ruchu składał ustawę, która była procedowana na sali posiedzeń, dotycząca zmiany zasad finansowania partii politycznych, czyli zaproponowaliśmy zastąpienie zmiany finansowania z budżetu poprzez dobrowolny odpis podatkowy, tak jak to jest na organizację pożytku publicznego co roku w PIT-cie. I Platforma wtedy była kategorycznie przeciwna nawet rozmowom na temat zmiany w ogóle sposobu finansowania. Nawet nie chciało rozmawiać nad samą zmianą, tylko po prostu upierała się, że finansowanie partii z budżetu jest najlepszym rozwiązaniem. No co się stało, że tak szybko zmieniliście zdanie? No, dwukrotnie odmawialiście nawet dyskusji na ten temat.
Ja coś z tego, co pamiętam, to przy okazji miało być to związane z Funduszem Kościelnym i z likwidacją Funduszu Kościelnego, jak znam Janusza Palikota, ale powiem tak, niestety, tak jest, że jak ma się 20 posłów w Sejmie, no to się mniej może niż jak ma się
pan miesza w tej chwili, to nie było, to nie miało żadnego związku.
Z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej zostały zmienione przepisy w Polsce, które decydują o tym, w jakim trybie, w jaki sposób wybieramy swoich reprezentantów w samorządzie gminnym i to tam, gdzie się robi tą połowę roboty, tak, bo połowę finansów publicznych jest wydawane przez polski samorząd i w gminach poza gminami prezydenckimi możemy wybierać swoich przedstawicieli radnych właśnie poprzez wybory bezpośrednie, ale po to, żeby zmienić wszystkie inne przepisy, czyli żeby wprowadzić, no nam się udało jeszcze ten Senat, prawda, zmienić, mamy jednomandatowe okręgi w wyborach do Senatu, ale po to, żeby zmienić pozostałe kwestie, czyli wybór posłów na Sejm, no to musimy mieć większość i Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm z Senatem muszą taką
tego wątku,
kwalifikowaną większością ustawę zmienić.
Przykro mi to powiedzieć, ale to jest mataczenie, to co pan mówi. Nie chcieliście jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu, bo gdybyście chcieli, to byście to zrobili w ciągu 8 lat, a przynajmniej byście to próbowali zrobić.
Ale nie mamy większości 2/3. Panie pośle, no kiedy Platforma z PSL-em miały większość 2/3?
Albo przynajmniej byście próbowali zrobić, a pamiętamy te stosy podpisów na początku, przed pierwszą kadencją, które do Sejmu przynosiliście, potem o tym zapomnieliście. Tak jak chcieliście Senat zlikwidować i też zapomnieliście o tym i tak dalej. Ja oczywiście uważam, że to byłoby złe, gdyby Senat został zlikwidowany, ale wy to zapowiadaliście. Ale teraz tak. Czym innym, dlaczego mówię o otoczeniu, czym innym w ogóle jest podejście do okręgów jednomandatowych w samorządach, a czym innym do Sejmu. I dotąd mówiliśmy, jeżeli chodzi o referendum, tylko o samej istocie referendum. Ja przynajmniej o tym mówiłem. Teraz dwa zdania odnośnie tych pytań. Tych dwóch, bo trzecie
to
było od początku takie, czy chcesz być zdrowy, piękny i bogaty. No chcę oczywiście. Każdy chce. Jeżeli chodzi o finansowanie partii z budżetu. Likwidacja tej zasady by doprowadziła do tego, co było w latach 90. albo do gorszych sytuacji, takich pewnie, że biznes by nosił walizkami pieniądze do polityków i kupowałby polityków, posłów i ustawy. Tego nie chcemy. Chcemy czystości, chcemy właśnie tych jasnych, czytelnych relacji między biznesem a polityką. I to jest tyle na ten temat. Kwestia JOW-ów jest taka. Tryb wyboru posłów niczego nie rozwiązuje, niczego nie zmienia. Mało tego, gdyby dzisiaj według obecnych sondaży przeprowadzić wybory według jednomandatowych okręgów, to by oznaczało tyle, że w połowie Polski byliby tylko posłowie PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości, a w drugiej połowie Polski Platformy Obywatelskiej. Innych by nie było. 20% takich głosów, jak tutaj nasz trzeci rozmówca dzisiaj mówi, by w ogóle się zmarnowało, ponieważ by w wyborze zero-jedynkowym by nie uzyskali ci kandydaci mandatów. Ale co to by oznaczało dalej? Tyle, że na przykład na Podlasiu, ja bym się z tego pewnie cieszył, ale do tego nie dążę, bo chodzi o to, żeby była demokracja, prawda? Byłby tylko głos Prawa i Sprawiedliwości słyszalny, bo tylko my mielibyśmy parlamentarzystów. A na przykład na zachodzie Polski, czy w północno-zachodniej części, miałaby tylko Platforma i tam głos Prawa i Sprawiedliwości by nie był słyszalny. By nie było debaty publicznej, by nie było czegoś, co jest istotą demokracji, czyli sporu, dyskusji publicznej między różnymi opcjami politycznymi. I to jest groźne, ale samo w sobie to, żebyśmy wybierali według innej ordynacji, żadnego polskiego problemu by i tak nie rozwiązało.
Ale tego nie wiemy, bo ja chcę przypomnieć, że my jednak zmniejszyliśmy o połowę finansowanie partii politycznych z budżetu państwa. To nie, na wniosek projektu, który Platforma Obywatelska wniosła
do Sejmu.
Tak,
ale nie zostało na szczęście zniesione, czyli biznes ma utrudnione zadanie. Ja chciałbym, żebym miał zawsze
wracamy
utrudnione.
Wracamy jeszcze do list wyborczych, do ewentualnej koalicji.
Oczywiście nie biznes w sensie rozwoju. Niech ma bardzo łatwe pole, tylko w sensie kupowania polityków.
Zjednoczona Lewica ogłosiła, że temat list jest zamknięty, tymczasem okazuje się, że na Podlasiu mamy jakieś jeszcze chyba niedogadane tematy. Panie pośle, jest pan dwójką na liście Zjednoczonej Lewicy, za tym się da do Mary Bakowicza, czy nie?
Znaczy, no, oczywiście ja w tej chwili nie będę o tym mówił, bo to są nasze kwestie, w które w tej chwili obgadujemy, więc nie chcę rozmawiać na ten temat za pośrednictwem mediów.
A kiedy poznamy listę Prawa i Sprawiedliwości? Bo to chyba
na przełomie sierpnia i września. Myślę, że bardziej pod koniec sierpnia. Listy są zgłoszone do statutowych władz krajowych. Komitet polityczny się zbierze w odpowiednim momencie i te listy ostatecznie, co do ich kolejności nazwisk na nich, zatwierdzi, bo one są zgłoszone na razie alfabetycznie.
Dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli posłowie Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Damian Raczkowski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję.
I Adam Rybakowicz, Twój Ruch. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Marcin Tomkiel. Gry polityczne.